Siostry i bracia, nasz biskup zapytał kiedyś kardynała Roberta Saracha, Afrykańczyka ciemnoskórego, dlaczego tyle uwagi poświęca Kościołowi w Europie? Przecież tam w Afryce mają swoje wyzwania, swoje problemy, ale też entuzjazm wiary. Bardzo ładne świadectwo usłyszał. Kardynał Sarach odpowiedział: spłacam dług. I z tego świadectwa można się dowiedzieć, że najbardziej poruszające dla niego w dzieciństwie było to, że misjonarze z Europy, którzy przybywali wtedy na kontynent afrykański, przybywali na pewną śmierć. Nie tam od jakichś oszczepów, włóczni czy dzid, tylko od chorób. Czyli w latach 40., 50. byli tak jak Europejczycy nieprzygotowani do tamtego klimatu, tamtej higieny i tamtych chorób, że podobno 4-5 lata i albo powrót do Europy i śmierć tu na miejscu po paru latach, albo śmierć tam na miejscu w Afryce. Także oni szli z Ewangelią i mówię o tym dlatego, że dzisiaj, kiedy słyszymy to, co Paweł z Barnabą mówią do Żydów, to aż dwa razy mówią, wspominając życie wieczne. Trzeba wiedzieć, z czym się idzie, a my, jak tu jesteśmy i słyszymy to, trzeba wiedzieć to, co mamy, to po co żeśmy tutaj przyszli, co chcemy tutaj w sobie umocnić. Ewangelia głoszona jest dlatego, że Chrystus składa ofertę zbawienia, życia wiecznego. W tych naszych czasach strasznego zgiełku, zamętu, pomylenia z poplątaniem, trzeba oczywiście, siostry, bracia, mieć nadzieję w Boże miłosierdzie także dla tych, którzy wierzą inaczej. Trzeba mieć nadzieję, ale też nie wrzucać ich wszystkich do tego naszego worka. No, jeśli jakiemuś buddyście jest proponowana oferta życia wiecznego, to możemy się modlić za niego, żeby się mu ta nirwana nie spełniła, żeby poznał Chrystusa. Natomiast no, trzeba też usłyszeć, że apostołowie potrafią powiedzieć: uznajecie się za niegodnych życia wiecznego. Bardzo wielu ludzi tak robi. Może dzisiaj raczej mniej trzeba o tam wyznawcach religii Dalekiego Wschodu, oswajających demony, mniej o buddystach. Bardziej trzeba myśleć o naszych braciach Europejczykach, naszych siostrach na tym kontynencie. Ale to jest bardzo ważna rzecz. Dzisiaj Pan Bóg przypomina Kościołowi przez wspomnienie tych dwóch świętych, że o życie wieczne chodzi. I to w takim kontekście, że można się uznać niegodnym tego życia. Nie można powiedzieć: a ja wolę inaczej. A ja wolę nie wiedzieć, czy jest Pan Bóg. A ja wolę nie wiedzieć, co ze mną będzie po śmierci. No, nie wiadomo, co z tego wyniknie. Nie narzucajmy ludziom, którzy mają wolność wyboru, bo to jest takie myślenie czasem gdzieś w Kościele. Przecież Pan Bóg i tak ich zbawi. Przecież oni są tacy głupi, że tego nie przyjęli. Tacy nierozsądni, że tego nie chcą uznać. Nie? Że jakoś to będzie. Nie, nie. Ma być przejrzyste, klarowne głoszenie Słowa Bożego, a ono się wiąże także z tym, że człowiek przychodzi i dla tej prawdy, którą ma nieść w imię Chrystusa, ryzykuje własnym życiem, tym doczesnym. Myślę sobie, bo jeszcze to w pakiecie z tym Robertem Sarachem, bardzo ważna rzecz, to jest takie pokolenie, nam się wydaje, że to ta Ewangelia ma się tak dobrze u nas. On jest takiego pokolenia, że w rodzinie to on pierwszy przyjął chrzest. Jego własny ojciec przyjął 2 lata po nim. A jego dziadek żyjący to przyjął w ogóle na łożu śmierci, jeszcze później. To 70 lat nie minęło. Teraz tam taki entuzjazm wiary w krajach afrykańskich. Taka bladość wiary wydaje się, że mi tak medialnie patrząc, wśród narodów Europy. No a dzisiaj spotykamy się z tymi dwoma misjonarzami. I to Słowian, narodów europejskich, do których i my należymy. No i prawdopodobnie mają dla nas i wstawienniczą modlitwę, i mają dla nas przykład, że potrzeba takiego entuzjazmu. Wiedzieć, z czym się idzie, po co się wierzy, dlaczego się człowiek zanurza w tej rzeczywistości modlitwy, Eucharystii, sakramentu. Że to wszystko jest konkret. I drugie słowo, które Chrystus dzisiaj nam dodaje, wysyłając tych 72, to jest znowu taka rzecz, że zobaczcie, ja nie wiem, czy 70 lat minęło, tak jak w tej Afryce. Że to warto poszukać we wspomnieniach. Ja jeszcze wspominam moją babcię, ona faktycznie miała tą wodę święconą w tym kropidełku przy drzwiach. Drugą babcię też pamiętam. Nie liczyłem tego, ile to lat minęło. Ale to pochwalony Jezus Chrystus na wsi. To zostańcie z Bogiem w domach, jeszcze w niektórych funkcjonuje. To zostało tak wyzute i to z taką prędkością, że prawdopodobnie to jest ten odcinek tego jednego pokolenia. Że teraz mówię o tym dlatego, że Pan Jezus, kiedy przygotowuje swoje przyjście przez apostołów, to mówi, wejdziecie do domu. To w domu przy stole muszą padać pobożne słowa. Nie? To na amerykańskich filmach tych najczęściej protestantów widzimy tak, jak się za ręce chwytają. Tam wierzą, nie wierzą, jeden mruga okiem do drugiego, ale modlitwę przed posiłkiem odmawiają. Trzeba teraz zapytać, a jak to się dzieje u mnie, nie? W moim domu? Chodzi o obecność Ewangelii nie tylko na ambonie, nie tylko w kościele. I oczywiście się zwraca, to jest problem, który Kościół zna, musi jakoś podjąć, bo to nie chodzi o to, żeby jeden ojciec na całą wieś błogosławił swoje dzieci przed snem, bo ona się potem, córka i syn zapytają w szkole, mój ojciec jakiś dziwak, co on to robi, nie? To nie chodzi o to, żeby jedna para małżeńska się modliła wspólnie w naszej wiosce jednej czy drugiej, bo tak naprawdę popytają krewnych, sąsiadów, myślą, jacyś wariaci katolicy jesteśmy. Chodzi o to, że Chrystus mówi, to musi być obecne w domach. To nie wiem, czy to trzeba zrobić, biskup niech ma na to jakiś pomysł, czy to się trzeba jakoś umówić, czy to trzeba jakieś dyżury wyznaczyć na początku, nie? Ale to chodzi o taką powszechność tego. No bo faktycznie łatwo z pobożnego ojca zrobić wariata w oczach jego własnych dzieci. Bardzo łatwo z rodziców, nie? Zrobić wariatów jakichś takich skrajnych religijnie. Kiedy te dzieci tak normalnie to tu w telewizji nie widzą, tam nie zobaczą w szkole, tu porozmawiają z koleżankami, pomyślą, ale my mamy starych, co im jest? To jest problem dla Kościoła. To jest problem, żeby ta Ewangelia była obecna wszędzie, nie, nie była tylko od wielkiego dzwonu, nie była tylko przez księdza, no bo wiadomo, no, do czego jest ksiądz. Ksiądz ma wstać i mówić Ewangelię. A Pan Jezus mówi, że to w tym domu, że tam ten pokój, że też kiedy się to nie uda, to ten pokój spocznie. Może jeszcze na tym detalu jednym się zatrzymam, bo lubię się na tym zatrzymywać. Pan Jezus obiecuje, że jeśli się nie uda, nie? Moje słowo Ewangelii nie zostanie przez kogoś przyjęte, to ja nie mam wszewską pasję. Nie? Pokój ma powrócić, to ja przyniosłem pokój i ten pokój Duch Święty mi pozwoli zachować w swoim domu. Jeśli ktoś wpada w wszewską pasję, dlatego, że tam, nie wiem, córka się nie chce pomodlić na jego wskazanie czy za jego przykładem, to nie jest to. To jeszcze nie jest ta głębokość apostolstwa, z którą posyła Pan Jezus. I zupełnie na koniec, siostry, bracia, to przybliżyło się do was Królestwo Boże, warto traktować w takiej kategorii topograficznej, mierzalnej na metry czy na centymetry. To nie jest tylko tak, że oni przyszli, przybliży się do was Królestwo Boże, za 2 tygodnie do was tu przyjdzie Jezus Chrystus, Syn Józefa. Tak przynajmniej chodzi za takiego. Mówią tak o nim. To chodzi o to, że on już jest blisko i od tamtego czasu stale jest blisko. Można sobie zmierzyć odległość. Nie? Mam 2,5 kilometra do tabernakulum. Mam 800 metrów do tego miejsca, gdzie Chrystus przebywa w świątyni. Jest blisko. I to powinno dawać mi taki animusz, taką werwę, że może wreszcie coś wymuszę na Kościele, żeby on wyznaczył dyżury, zrobił jakieś takie specjalne ćwiczenia, sprawił, że my w powszechny sposób zaczniemy poważnie traktować Ewangelię. Tak poważnie, jak ją traktowali ci apostołowie, przecież oni nie przyszli do wioski z siekierami, żeby ze świętych jakichś gajów zrobić ambonę najpierw i tam zacząć mówić, bo by ich przegonili albo wręcz przebodli czymś, co mają też pod ręką ci Słowianie, tylko wchodzili od karczmy do domu, nie? Od jakiegoś sołtysa, czy kimś takim, pewnie był jakiś taki najstarszy w wiosce słowiańskiej, a potem poszli może do jakiegoś takiego, kto tam szewcem był i w domach to się najpierw odbywało. Potem można było ich zaprząc, żeby jak Amisze w jednym dniu postawili dom Boży. Amen.